Zasady zawsze były proste. Gry są albo krótkie i intensywne, albo długie i powtarzalne. Tymczasem Final Fantasy VII Rebirth jakimś cudem potrafi zaskakiwać, angażować i ani myśli zwalniać przez dziesiątki godzin. Po napisach końcowych czułem się jak po wspaniałej, intensywnej i naprawdę długiej imprezie. Fenomen oryginalnego Final Fantasy VII w dużej mierze ominął Polskę. Owszem, gra została odnotowana przez prasę wysokimi ocenami. Zachwyciła też małą grupkę lokalnych fanów, która przez kolejne lata i dekady stała się nawet nieco większa. Ale to tyle. Dla nas była to jeszcze jedna bardzo dobra japońska gra w zalewie bardzo dobrych japońskich gier. Tymczasem w Stanach i Azji Final Fantasy VII było trzęsieniem ziemi, które zmieniło cały świat gier wideo. Rozmach, różnorodność, piękno. Emocje wzbudzane przez ten tytuł stały się doświadczeniem, które ukształtowało całe pokolenie graczy. W 1997 roku świat żył finalem. Sukces gry był tak absolutny, że nie tylko na dekadę wyciągnął japońskie gry fabularne z niszy do ścisłego mainstreamu. To właśnie premierę Final Fantasy VII często wskazuje się jako ten jeden kluczowy punkt zwrotny. Ten, który dał Sony przewagę nad Nintendo i potwierdził sukces pierwszego PlayStation oraz rozpoczął dominację niebieskich w branży elektronicznej rozrywki. Siódemka stała się również opus magnum Square Enix, błogosławieństwem i przekleństwem swojej serii. Każda kolejna główna odsłona cyklu była tworzona w cieniu wielkiego poprzednika, z ambicjami dorównania jej dziedzictwu. Każdy duży final powstawał z myślą o przekraczaniu kolejnych barier, odkrywaniu nowych lądów, czy oferowaniu tego, czego nie oferował jeszcze nikt. Ambicje te równie często potykały się o własne nogi, co prowadziło do rzeczy wspaniałych, ale nigdy nie zdołały dorównać siódemce. Kolejne finale mogły być od niej lepsze fabularnie czy gameplayowo, podobać się niektórym najbardziej ze wszystkich odsłon serii, ale nigdy nie zdołały powtórzyć absolutnego sukcesu i odcisnąć takiego piętna w historii jak siódemka. Nigdy. Choć zmienić może to premiera Rebirth. Dlaczego wstęp jest aż taki pompatyczny? Cóż, oto mamy grę, której ukończenie zajęło mi 75 godzin. 75 godzin na zrobienie wątku fabularnego oraz sporej części questów i aktywności pobocznych. Do wyciśnięcia zostało mi jeszcze lekką ręką kilkadziesiąt kolejnych godzin. Pewnie setka, jeśli chciałbym wszystko wymaksować. Nieźle, ale w dobie Valhalla czy Persony 5 nie jest to jakiś absurdalny wynik, prawda? Sytuację zmienia jednak to, jak ten content wygląda. Współczesne gry są długie i rozdmuchane, ale są one napompowane sztucznie, bzdurnymi i powtarzanymi ad infinitum identycznymi aktywnościami. Nie sztuka wypchać gry 200 questami, jeśli każdy z nich opiera się na jednej z trzech wymienialnych pętli gameplayowych. Nie sztuka zrobić gry na 400 godzin, jeśli 300 z tego to bieganie po mapie w poszukiwaniu znajdziek. Rebirth gardzi takim podejściem. Przez całą przygodę, od początku do końca, gra stawia sobie za punkt honoru zaskakiwać i zachwycać czymś nowym. Każdy jeden quest poboczny to ciekawie napisana historia, która nie tylko rozbuduje naszą wiedzę o świecie gry. Pokaże nam specjalnie na potrzeby tego zadania wykreowane miejsce, czasem nawet całą oddzielną, wypełnioną interaktywnymi NPC-ami wioskę. Wprowadzi też nową minigrę albo całą unikalną mechanikę, którą wykorzystamy tylko w tym jednym queście i nigdy więcej do niej nie wrócimy. Każda kolejna open-worldowa mapa, a jest ich więcej niż się spodziewacie, to godziny opcjonalnych aktywności pobocznych oraz unikalne sposoby eksploracji i minigry. Każdy rozdział głównej fabuły to potencjalne nowe miejsca, nowe mechaniki, nowe zaskoczenia. Liczba różnorodnych minigier, miejsc, mechanik, pomysłów na zadania jest tu po prostu, no zgadliście, wielka. Nie zamierzam niczego spoilerować, ale o pewnych mechanikach czy konstrukcji gry powiedzieć muszę. Miejcie to na uwadze, jeśli zamierzacie ograć tytuł. Fabuła zaczyna się tam, gdzie zostawił nas remake. Bohaterowie wyzwolili się z okowów przeznaczenia i opuścili Midgar, rozpoczynając wielką pogoń po całym świecie za straszliwym zagrożeniem. Po piętach depcze im złowroga korporacja Shinra, a w tle rozgrywa się wielka polityka. Podobnie jak w poprzedniczce, fundamentami historii są wydarzenia znane z oryginalnego Final Fantasy VII, ale bardzo mocno rozbudowane, uzupełnione o nowe wątki czy lokacje. Najważniejsze w zawiązaniu akcji jest to, że bohaterowie nie są już więźniami swojego przeznaczenia, więc historia może potoczyć się inaczej niż w pierwowzorze. Z tego powodu, kiedy weterani oryginalnej siódemki dojdą do tego momentu, mogą spodziewać się absolutnie wszystkiego. Już w poprzedniku wykonano kawał fantastycznej roboty z kreowaniem postaci i główni bohaterowie otrzymali o wiele więcej głębi od swych pierwowzorów. Rebirth kontynuuje ten trend i dalej pogłębia charaktery bohaterów, pokazując nam ich wątpliwości, traumy, nadzieje, a także pozwalając o wiele głębiej budować z nimi relacje. I co ciekawe, pokazując także, jak budują te relacje między sobą nawzajem, gra uświadomiła mi, jak rzadko widzimy to w innych produkcjach. Naprawdę łatwo jest tu się zżyć z Cloudem i jego ekipą, traktować ich jak żywe postacie z krwi i kości, które się kocha, a momentami nienawidzi. Co oczywiście twórcy wykorzystują skutecznie, serwując nam kalejdoskop emocji. Od radości, przez wściekłość czy bezsilność, po smutek i żal. Moją główną obawą związaną z fabułą Rebirth było to, czy gra nie będzie miała syndromu drugiej części trylogii. Wiecie, jak z tymi wszystkimi środkowymi odcinkami, które po intrygującym początku okazują się bardziej skupione na budowaniu fundamentów pod epicki finał, niż byciu po prostu ciekawymi. Na szczęście, nowe dzieło Square Enix unika tego problemu. Gra ma sporo ciekawych wątków, które zamyka w toku swojej własnej fabuły, kończy się bardzo emocjonującym finałem. I choć oczywiście zostawia część atrakcji na wielkie zakończenie, jakie dostaniemy zapewne za kilka lat, to w żadnym momencie nie pozwala, by konstruowanie większej opowieści zdominowało to, co dostajemy tu i teraz. Znacznie lepiej niż w pierwszej odsłonie remake'u rozwiązano też kwestię tempa opowieści. Dzięki temu, że fabuła ma strukturę kina drogi i bohaterowie regularnie podróżują do kolejnych miejsc, twórcy sprawnie balansują spokojniejsze chwile wytchnienia z intensywnymi, pełnymi akcji i dramatu sekwencjami. Nie ma tutaj takich bzdur jak w poprzedniczce, że Aerith została porwana, trzeba ją ratować już teraz natychmiast, tylko najpierw pobiegajmy przez 3 godziny po kanałach, bo jakiś szczur ukradł nam klucz do drzwi. W Rebirth, kiedy dzieją się rzeczy, to dzieją się na pełnym biegu, a kiedy mamy czas odpocząć, to do głosu dochodzi budowanie relacji, minigry czy bieganie po otwartym świecie. W zasadzie tylko jeden fabularny dungeon w całej grze przy samym końcu wydał mi się ciut za długi i w pewnym momencie już nużył. Poza tym nie mam do tempa narracji żadnych uwag, podobnie jak i do całej fabuły. To świetnie rozpisane, angażujące i zachwycające opowiedzenie na nowo fragmentu jednej z najważniejszych historii, jakie opowiadały kiedykolwiek gry wideo. Jak na pojedyncze miasto, Midgard z poprzednika Rebirth był całkiem różnorodnym miejscem. Dominowały w nim industrialne klimaty, ale zwiedzaliśmy też okolice wypełnione zielenią, czy zaskakująco zwyczajne osiedla domków mieszkalnych. Nowa gra, odsłaniając przed nami świat tego uniwersum, oczywiście oferuje na tym polu o wiele więcej. Czego my nie zobaczymy podczas tej podróży? Trafimy do upadłych górskich osad, zwiedzimy głębokie dżungle, zdobędziemy górskie szczyty i w każdym z tych miejsc, mających charakter otwartych mini piaskownic z aktywnościami pobocznymi i questami, znajdziemy tony przyciągających wzrok dziwacznych miasteczek, ruin i innych niezwykłych obiektów. Gwarantuję wam, że wizyty w nowych wersjach Cosmo Canyonu czy Gold Saucera zapamiętacie na lata. Konstrukcja map w tej grze to całkowite przeciwieństwo jałowych, quasi-realistycznych i nudnych lokacji z Final Fantasy XVI. Tutaj każde miejsce jest jakieś i robi co może, żeby pozostawić w was jakieś wspomnienia z wizyty. W pierwszych rozdziałach gry miałem wrażenie, że cały ten rozmach marnuje się przez nadmierne ułatwienie szybkiego podróżowania w open worldach. Praktycznie do każdego raz odblokowanego interesującego punktu możemy się swobodnie teleportować, przez co eksploracja przestaje mieć sens, bo mapa szybko staje się najeżona punktami teleportacyjnymi. Nagle wszędzie mamy blisko. Taką, a nie inną konstrukcję zrozumiałem w miarę odblokowywania kolejnych map, gdzie ukształtowanie terenu coraz bardziej się komplikowało. Czasem cel znajdujący się zaledwie 50 metrów od nas w rzeczywistości wymaga sporo kombinowania i nadkładania drogi, by do niego dotrzeć. Gdyby nie gęste punkty szybkiej podróży, byłoby to frustrujące. Tak, zamienia się w jeszcze jedno fajne urozmaicenie zabawy. Pomiędzy tymi wszystkimi otwartymi światami mamy też rozdziały stricte fabularne. Kusi użyć skrótu myślowego i nazwać je korytarzowymi, ale byłoby to dla nich krzywdzące, bowiem i w nich często i gęsto mamy różnorodne odnogi do zwiedzenia czy niespodzianki do wyeksplorowania. Chociaż droga do celu zawsze jest w nich liniowa, to jest to obudowane funkcjonalną iluzją. Serce rozgrywki jest takie samo jak w pierwszej części remake'u. Większość czasu eksplorujemy, walczymy i rozwijamy postacie. Wszystko to uzupełniają minigry i pomniejsze mechaniki w ilościach, których nie powstydziłyby się największe odsłony cyklu Yakuza. Nawet nie będę próbował ich wymienić, bo ani nie starczyłoby miejsca, ani nie chcę wam psuć niespodzianek. Powiem więc tylko, że wraca większość tego typu rozgrywek z remake'u i stanowią one zaledwie malutki wycinek wszystkiego, co znajdziemy w nowej grze. Niektóre z tego typu zabaw to proste rozrywki na kilka minut, inne zaskakują rozbudowaniem i potrafią wyrwać godziny z naszego życia. Przy tym bogactwie nie wszystko się udało, jedne mechaniki spodobają się wam bardziej niż inne, czasem też coś może zwyczajnie zirytować. W moim wypadku była to mechanika wspinania się po krawędziach, która działa niesamowicie ociężale i mozolnie, ale przy tej skali różnorodności łatwo jest przymknąć na to oko i odreagować każdą mniej udaną rzecz 10 fajnymi. O ile w toku fabuły jesteśmy atakowani kolejnymi atrakcjami z zaskoczenia, w open worldzie mamy kontrolę nad tym, na co się piszemy i gra jest bardzo uczciwa w sygnalizowaniu, czego się spodziewać. Jeśli bierzemy zadanie poboczne, to mamy wszelkie prawo spodziewać się ciekawej opowieści, nowych mechanik, czy nawet odblokowania niedostępnej wcześniej lokacji. Standardowe znaczniki aktywności na mapie to już bardziej przewidywalne, choć często też w jakiś sposób urozmaicone aktywności. Oddzielną kategorię stanowią gracze Queen's Gambit. Wewnątrzgrowej karcianki, która nie tylko stopniem rozbudowania dorównuje Gwintowi, ale ma nawet swoją własną, dramatyczną linię fabularną, bo w Rebirth wszystko musi być jakieś i o czymś. System walki nie uległ większym zmianom względem poprzedniczki. Znów mamy do czynienia z RPG-iem akcji, w którym walczymy w czasie rzeczywistym jedną postacią i pomaga nam dwoje wybranych z większej grupy towarzyszy. Między bohaterami możemy się w dowolnym momencie przełączać, a podczas pojedynków ładuje im się specjalny pasek. Wykorzystujemy go na wykonywanie ataków specjalnych, czarowanie czy używanie przedmiotów. Do tego dochodzą różnorodne mechaniki dodatkowe, jak przyzywanie superpotężnych istot po spełnieniu określonych warunków, czy ciosy przekraczające limity albo wykorzystywanie materii. Jest tego naprawdę sporo. Załapanie wszystkiego zajmie wam dłuższą chwilę, a załapać będziecie chcieli, bo poziom trudności jest sensownie wyważony i nie wykorzystując potencjału postaci, zostaniecie na normalu szybko wdeptani w ziemię przez bossów. System ten działał bardzo dobrze w poprzedniczce i działa też bardzo dobrze tutaj, zwłaszcza, że liczebność drużyny znacząco się w toku fabuły powiększa, a to oznacza nowe unikalne skille i mechaniki. Dalej natomiast nie podoba mi się decyzja twórców, aby postacie z drużyny, którymi aktywnie nie gramy, były całkowicie pasywnymi lalkami, które poza pojedynczymi niemrawymi atakami nie wspierają nas w boju, o ile nie wyekwipujemy ich odpowiednią materią wymuszającą na nich dodatkowe działanie. Ale traktujcie to jako moją osobistą uwagę, a nie wadę gry, bo co by nie mówić, system ten w takiej formie, w jakiej go dostaliśmy, po prostu działa i czyni walki angażującymi, więc gdybanie o tym, jak mógłby wyglądać inaczej, to tylko gdybanie. Równie wiele jak w samej walce dzieje się też na jej zapleczu. W tej odsłonie znajdziemy bardzo dużo przeróżnych systemów wpływających bardziej i mniej bezpośrednio na rozwój. O ile zdobywanie standardowych poziomów doświadczenia automatycznie przekłada się na przyrost statystyk naszych postaci, tak możemy go dodatkowo wspomóc doborem odpowiedniego ekwipunku. Ten możemy też sami kraftować w rozbudowanym systemie zawierającym indywidualne poziomy doświadczenia. Używane przez nas bronie levelujemy odblokowując dostęp do nowych, pasywnych i aktywnych umiejętności, które wybieramy z oddzielnych drzewek. Do tego każda ma przypisany do siebie unikalny atak, który możemy sobie odblokować na stałe, regularnie go używając. No i oczywiście mamy materię. Magiczne kulki, które umieszczamy w ekwipunku i zyskujemy dzięki temu dostęp do nowych czarów, ataków, umiejętności czy pasywek. Je również możemy levelować. Dużo tego wszystkiego, pewnie zresztą o czymś w tym natłoku mechanik zapomniałem wspomnieć. Na szczęście proces rozdzielenia skilli ekwipunku da się zautomatyzować i przekazać grze, więc jak ktoś nie chce się z tym wszystkim bawić, to nie musi. Twórcy zostawiają nam wybór. Horizon Forbidden West jest moim zdaniem najładniejszą grą z otwartym światem, ale ma jeden problem. Mgłę. Gra ma przepiękne widoki i fenomenalny styl artystyczny, ale cóż z tego, skoro przez 90% czasu nie możemy się tym cieszyć, gdyż wszystko wiecznie spowija mgła. Spędziłem z Aloy ponad 100 godzin i zostawiła mnie ona ekstremalnie wyczulonym na tym punkcie. Gdy widzę mgłę w sandboxie, to się naprawdę wkurzam i aż krzyczę w duszy. Tym bardziej się zachwyciłem, gdy po wspięciu na jedno z pierwszych wzgórz w Rebirth rozpostarł się przede mną sięgający na wiele kilometrów w przód, pozbawiony jak jakichkolwiek kompromisów krajobraz. I nie mówię tu o kilku pagórkach, drzewkach i górach, ale różnorodnym, pełnym unikalnych obiektów w świecie. Wrażenie jest fantastyczne, kiedy widzisz całą, saluteńką drogę, jaką dreptało się przez ostatnie 15 minut, ze wszystkimi jej mijanymi budynkami, ruinami i innymi elementami krajobrazu. Nawet jeśli widać wyraźnie, że te odleglejsze obiekty zamieniły się w kilka prostych tekstur o niskiej rozdzielczości, absolutnie to kupuję. Walki, sceny fabularne, mniejsze lokacje, tu wszystko wygląda zjawiskowo, ale myślę, że to akurat oczywistość dla każdego, kto nie obudził się wczoraj i wie, czym jest seria Final Fantasy. Ten cykl stoi efektownością. Może tylko minimalnie rozczarowały mnie samony, które po tym, co zobaczyłem w Final Fantasy XVI, tutaj wypadają dość... Nie wiem, czy kameralnie to odpowiednie słowo dla pradawnych, kilkunastometrowych istot zasypujących wrogów gradem kamieni, ale myślę, że właściwie odda sedno tego, co chcę przekazać. Muzyka w grze jest fenomenalna. Kompozytorzy odważnie zmierzyli się z legendarną ścieżką dźwiękową oryginalnej siódemki i zamiast stawiać wyłącznie na nostalgiczny powrót do przeszłości, zbudowali na jej fundamentach coś zupełnie nowego. Znajdziemy tu tony nowych aranżacji klasycznych nut i bęgerskie nowe utwory. Klasyczne wersje pojawiają się rzadko, ale dzięki temu uderzają o wiele mocniej i podbijają ładunek swoich scen. Naprawdę trudno będzie wam powstrzymać emocje, jeśli graliście w Crisis Core i usłyszycie w końcu wyczekiwane przez tyle godzin i odpalone w doskonale dobranym momencie Price of Freedom. Nie spodziewałem się, że Final Fantasy VII Rebirth będzie taką grą. Z całym moim szacunkiem do Final Fantasy VII i tego, co zrobiła dla gier wideo, to nawet nie była moja ulubiona odsłona cyklu. Ba, to nawet nie była moja ulubiona odsłona kompilacji Final Fantasy VII, bo wolę Crisis Core. Bardzo podobała mi się pierwsza odsłona remake'u i odwaga, z jaką Square podeszło do tego projektu, ale to było zadowolenie z bardzo dobrej gry. I po Rebirth spodziewałem się podobnego poziomu. Bardzo dobrej gry, może nawet świetnej, jeśli twórcy wyciągnęliby wnioski z popełnionych błędów, ale nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się rzeczy tak wielkich. Rebirth ma rozmach, jakiego nie widuje się już w grach. Ma bezkompromisowość, na którą stać co najwyżej twórców małych gier niezależnych. Ma doskonały gameplay i wspaniałą fabułę. Ma skalę. Ma emocje. Ma zaskoczenia. Ma piękno. Jest grą wielką.